Podcast napędza Biuro Tłumaczeń Duna. Przetłumaczę. Podcast o tłumaczach, tłumaczeniach, językach i komunikacji.
Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Kacper Wawrzak, a to 88. wydanie podcastu Przetłumaczę. Mój dzisiejszy rozmówca to muzyk, kompozytor, osobowość telewizyjna i aktor dubbingowy Czesław Mozil. Rozmawiamy o emigracji, o roli języka w procesie integracji, nauce języków i oczywiście o muzyce. Posłuchajcie.
Cześć, szanowni Państwo, nazywam się Czesław Mozil i całe swoje życie przepleniłem. Już wiem, że nigdy nie będę mówił płynnie po polsku, jak nigdy nie będę chyba mówił płynnie po duńsku. Jestem po prostu emigrantem z wielkości.
Drogi Czesławie, bardzo dziękuję Ci za Twój czas. Cieszę się, że jesteś tutaj z nami. Chciałbym, żebyśmy na początku wykonali taki skok w przeszłość. To prawie 40 lat temu wraz z rodziną wyemigrowałeś z Polski. I powiedz mi, jakie jest Twoje pierwsze wspomnienie? Ciekawi mnie to bardzo. Pierwsza taka styczność z językiem obcym, z językiem duńskim. Co ten pięciolatek zdążył zapamiętać z tego całego zamieszania?
Nie ukrywam, że tego nawet nie pamiętam. Pamiętam, że miałem takie może trochę szczęście, że na podwórku koledzy, którzy byli z pochodzenia tureckiego, z Iraku, z krajów arabskich, dali mi do zrozumienia, że oni też nie umieją ten język kraju, w którym jesteśmy. To mnie bardzo zdziwiło, bo mówili wszyscy, że się urodzili w Danii. Potem zrozumiałem, że nie było tradycji w ich rodzin, żeby wysyłać swoje dzieci do duńskiego przedszkola. Więc my byliśmy w sumie taki trochę na równi, bo my dojrzewaliśmy do języka duńskiego na podwórku. Byliśmy ci obcy. Oni wszyscy tu byli z różnych powodów, ale moja pierwsza styczność właśnie nie była z Duńczykami, z dziećmi, tylko była z emigrantami, z uchodźcami. I to było, pamiętam, na początku bardzo, bardzo dziwne, ale później mi to bardzo ułatwiło bycia nastolatkiem i w ogóle młodym w mojej dzielnicy. Byłem jedynym białym ze wszystkich niebiałych. Jeszcze wtedy nie było takiej emigracji polskiej, więc jak my szliśmy na miasto, czyli czytaj, do sklepu, powiedzmy, zabawkami, czy do sklepu z cukierkami, no to widziałem, że różni się od moich kolegów, bo ich o wiele szybciej wywalano ze sklepu z cukierkami, czy ze sklepu zabawkami, a mi jakoś dziwnie pozwalano. Do momentu, gdzie też zrozumiano, że ja wcale nie jestem Duńczykiem, tylko jestem Polakiem. Mam po prostu białą skórę.
No a jeżeli chodzi o sam język, pamiętasz, kiedy zacząłeś go jakkolwiek używać, wprowadzać w praktykę?
Język duński? Wydaje mi się, że w takim wieku, miałem 5-6 lat, to było aż tak naturalne, że trudno mi powiedzieć. Mama moja, która była polonistką, zawsze mówiła, że mi było łatwiej nauczyć się na początku, dlatego też jakby duża część moich kolegów potrzebowała jeden rok ekstra, żeby się zaklimatyzować, czyli żeby w Danii jest coś takiego jak Multiklassen, czyli klasa, która przyjmuje. Jak wszyscy wchodzą do zerówki, tak? Jest zerówka i potem jest pierwsza klasa. No to była taka zerówka dla dzieci z emigrantów i tam wszyscy wylądowaliśmy. I pamiętam korespondencję mojej mamy z nauczycielką, która bardzo walczyła, żebym ja zdążył dołączyć pod koniec tego roku pierwszej klasy albo tej zerówki, żebym się załapał na ten rocznik, który był mi przydatny. Mhm. Więc tylko i wyłącznie według mnie, dlatego że mama nauczyła mnie czytać bardzo wcześnie, ja umiałem czytać. Może nie rozumiałem, co czytam, ale jakby moje, nazwijmy to skills, tak? czytania, czyli lepienia słów, ewidentnie była całkowicie dobra z porównaniem do innych dzieci, no bo nie to, że byłem zbyt zdolny, ale po prostu miałem matkę polonistkę, która bardzo dbała o to wcześniej. Czyli można nazwać to, że ja umiałem czytać mniej więcej po duńsku, nie wiedząc, co czytam. Więc tam trochę uwierzyli nauczycielki. Nie pamiętam kiedy. Według mnie w tym wieku to jest tak płynne i to jest tak emocjonalne. Wszystko to, co się dzieje, ta zmiana środowiska i wszystkiego. I jeszcze jakby patrząc wstecz teraz jako dziecko emigrantów, no to wydaje mi się, że najłatwiej jest dzieciom. Mhm. Więc gdybyś mnie zapytał, powiedzmy, czy ja widziałem metamorfozę w domu? Ogromną. Ale to już jest przez rodziców. Dzieci wyczuwają całe to napięcie, całe to ryzyko, co według mnie rodzice podjęli. I bez dwóch zdań, jakby tych wątków jest mnóstwo, ale chciałbym tylko powiedzieć, że na pewno to dla mnie, dla mojej siostry, to był najłatwiejszy czas. My mieliśmy najlepszy czas ever, dlatego że my byliśmy dziećmi. Nam było łatwo spotkać się z innymi. Jeszcze nie byliśmy skazani. Jakby moi rodzice, dzięki Bogu, nigdy nie uczyli mnie, że mam się wstydzić swoich korzeni. Więc ja wychodziłem na podwórko, pytali mnie, skąd jesteś? Ja mówiłem, z Polski, z Ukrainy. Oni mówili, że oni są z Turcji, z Iraku, z Maroka. Jeszcze ktoś mówił, że on nie jest ani Turkiem, ani ale on jest Kurdem. Więc tamci się ewentualnie denerwowali na niego. My to przeżywaliśmy, ale było łatwo nam, my byliśmy dziećmi. Moi rodzice szalenie dbali o to, żeby nie obrzydzić mi ani Danii, ani Polski. Nawet nie było mowy o Ukrainie, ale ja bywałem w rodzinach polskich, gdzie skarżyło się na Polskę, tak? Bo to inteligencja musiała wyjechać. A jeszcze ci Duńczycy, ci idioci Duńczycy, tak? Którzy nie... Więc chciałbym tylko tak powiedzieć, że dzieci wszystko słyszą. Ja jestem mega wdzięczny, że rodzice mi nigdy Danii nie obrzydzili, ani Polski. A na pewno mieli różne, wiadomo, wiesz o co chodzi? Wy inaczej, czyli wy dorośli odbieracie ten kraj, ten nowy, no ale dla waszych dzieci no, to już ich jest dom, to są ich znajomi. Wiesz, to chciałbym powiedzieć, bo mam znajomych emigrantów, którzy pokazują swoją należność do naszego kraju, czyli do Polski, Polska walcząca i raz w roku, a tak to... Nie przyznają się tego, ale chcieliby być Duńczykami. Mhm. Wiesz, ja czasami pytałem kolegę, ale przecież ty nigdy nie będziesz Duńczykiem. Nie możesz zaakceptować, że jesteś fajnie zintegrowanym Polakiem w Danii. Wiesz, to są bardzo emocjonalne sprawy, dlatego bardzo tobie dziękuję jeszcze raz za ten temat, bo sądzę, że jesteś bardzo ważny.
Wspomniałeś o tym procesie, trudnym procesie integracji osoby, która wyemigrowała za granicę i chciałaby faktycznie tego, chciałaby czuć się troszkę bardziej jak swój, a wiem, że wyraziłeś gdzieś takie zdanie, że paradoksalnie ta pielęgnacja języka ojczystego, czyli w naszym przypadku języka polskiego w tych rodzinach, które w drugim, trzecim pokoleniu już są za granicą, jest kluczowa do tego, żeby się dobrze zintegrować. Jak to jest możliwe? To nie jest dokładnie na odwrót?
To są moje spostrzeżenia, więc też chciałbym dodać, że nie zjadłem wszelkie umysły, a czasami nawet nieraz powiedziałem jedną rzecz za dużo. Z mojej perspektywy to wydaje mi się, że tak jak ja obserwowałem i potrafię teraz patrzeć wstecz, to tak jak obserwowałem na swoich kolegach, koleżankach, to bardzo często w większości miałem poczucie, że czym bardziej my, emigranci, wiedzieliśmy, skąd pochodzimy, jaką muzykę słuchali rodzice, jak byli młodsi, albo na pewno nie wstydzili się swojego języka. Jak widziałem, że mogę na podwórku powiedzieć, ja jestem z Polski, mama spotkała tatę, tata jest z Ukrainy, to mi to dawało skrzydła, bo miałem poczucie wtedy, że jakby, że moja przynależność do tego kraju jest bardzo oczywista wtedy. Bo jako nastolatek to siedziałem na plaży i myślałem, to kim ja jestem? Czy ja jestem Polakiem, Ukraińcem? No mało po ukraińsku umiem, no umiem po polsku, jeżdżę do Polski, mam znajomych, ale Duńczykiem mam mnóstwo, ale kim ja jestem? I nikt nie powiedział mi, że ja tak naprawdę mogę się poczuć Europejczykiem, mogę się poczuć po prostu chłopakiem, który ma cudownych rodziców z innego kraju niż Dania, który może być gościem i może być obywatelem Danii i może nawet się bez problemu chwalić i że to jest okej być takim i takim, bo czasy się zmieniają, a nawet bym powiedział, że nic złego w tym, przecież czyli wtedy nie wiedziałem o tym, że pozorowość i to, że krew się miesza, to jest według mnie najlepsze, co może się dziać. Tak ja sądzę. Ja wiem, że to niektórych może prowokować, ale jak zrozumiałem, że ja nie muszę nikomu mówić, specjalnie w liceum, nagle zrozumiałem, że jestem świetnie zintegrowanym Polakiem z korzeniami ukraińskimi w Danii i jeszcze się przyznawać do swoich, jak spotykałem przyjaciół z Polski, czy przyjeżdżałem i mówiąc o tym, że ja bardzo mało znam historię Polski i ja nawet do końca, oprócz tego, że wiem, że kto był Mieszko, to nie pamiętam, kiedy się urodził. Mam ogromne braki kulturalne, co nie zmienia faktu, że szalenie kocham kraj, z którego pochodzi moja matka. Ja to zrozumiałem szczególnie, jak miałem 20-21 lat. Też są rzeczy bardzo interesujące. Jak przyjeżdżałem do Polski, to nagle szalenie mnie kręciło, jak Polki mówiły po polsku. Mhm. Co jest bardzo prymalne. To jest takie uczucie, mi to koleżanki z zespołu te z Kowaliu powiedziały, obie Magdalena i Linda Szwedkami są i powiedziały mi, słuchaj, ty flirtujesz z każdą kobietą w Polsce, jak jesteśmy, jak gramy. Ja powiedziałem, to jest niemożliwe. A one wyśmiały mnie, powiedziały, ale ty z panią w kasie flirtujesz, ty się zmieniasz. Więc to było coś magicznego, żeby też zrozumieć, że ten kraj, który moi rodzice opuścili, niekoniecznie musi mi być obcy. I nie jest.
Skoro Polska i te powroty, o których już wspomniałeś, ja muszę spytać o to, jak z tym polskim było. Bo przez tyle lat spędzonych w Danii, cała edukacja, gdzieś na pewno ten język polski faktycznie się zacierał. Co pewnie poczułeś, kiedy, jak wyczytałem, udałeś się na studia polonistyczne. To chyba jest taki często pomijany fakt i średnio popularny. Na Wikipedii chyba nie ma wpisu o tym. Opowiesz trochę?
Tak, Wikipedię to nie ja pisałem, więc powinien ją tam trochę doszlifować, bo ona ma ogromne braki, ale w Danii się ma stypendium i przez to, że dużo pracowałem na studiach muzycznych, to skończyłem Akademię Muzyczną i jeszcze tak nie byłem przekonany do końca, co mam się wyrzucać, a na pewno jak się jest po studiach, to się nie chce zawsze wchodzić w ten świat dorosłych, czyli przynależność do tego, co twój zawód, do tego cię wychował. Takie miałem odczucia, więc stwierdziłem, że przecież jest język polski na uniwersytecie i przecież mogę się z tym stosunkiem to obstalać. Przecież ja świetnie mówię po polsku, znam Polskę, więc pójdę, ile to jest, 10 godzin tygodniowo, a będę miał SU, czyli takie stypendium, bo jeszcze mi się należy. I to też było cudowne odkrycie, bo oprócz tego, że poległem to totalnie, to też spotkałem tam chłopaka Jakuba Duńczyka, który po polsku nie umiał nic. Ale pół roku później, mimo że ja już miałem mówić po polsku, wiadomo, czyli ja mówiłem po polsku, może nie ja też dodam, że ja nie mam talentu do języków. Mimo, że jestem muzykiem. Ludzie mówią, że o, muzyk, no to on ma słuch, ale według mnie ja nie mam talentu do języków. ale jak Jakub po pół roku, Duńczyk, był dwa razy lepszy do polskiej gramatyki niż ja, to stwierdziłem, że nie tylko, że nie biorę te studia na poważnie, to też to nie jest dla mnie, bo po prostu nie potrafię. I to muszę powiedzieć, więc to jest fascynujące, jak wiele lat później spotkałem Jakuba, nie tylko, że został tłumaczem, ale wysięgłym, ale spotkałem go w polskiej ambasadzie i spotkałem go, jak był, pracował w duńskiej ambasadzie w Warszawie i też spotkałem go w polskiej ambasadzie w Kopenhadze. Byłem szalenie dumny, stwierdziłem, to nie tak źle, że jednak poległem z chłopakiem, który ma ogromną przyszłość, a jego miłość do naszej Polski jest ogromna. Było bardzo inspirujące też.
Fajna historia. No ale mówisz o tym talencie do języków. Zaraz. Przecież duński, polski, angielski też gdzieś po drodze zdążyłeś wchłonąć do takiego poziomu, żeby wykonywać też przecież muzykę szeroko w języku angielskim. I tutaj moje pytanie, który język według ciebie jest tym, czy dla ciebie jest najlepszym narzędziem do muzykowania z tych wymienionych, czy może jakiś jeszcze inny?
Tak, bym powiedział, że angielski jest przez to, że popkultura jest tak przysiągnięta, to łatwiej siąść do pianina i nie wstydzić siebie, jak to zawsze używam tego przykładu w angielskim, ale też powiedzmy Nick Cave może napisać coś takiego love letter, go get her, love letter, go tell her, go tell her. Nie lubię określeń muzyka poetycka i cały czas są jakieś takie poste. My potrzebujemy, żeby piosenka o miłości, czy piosenka, no bo po polsku przecież nie można powiedzieć liście miłosny, znajdź ją i powiedz ją, jej to. A wydaje mi się, że można i według mnie coś pozytywnego się zmienia też w naszej Polsce, że piosenki mogą być, że teksty, to nie chodzi o treść, to chodzi o to, jaki przekaz dany. Na pewno mam ogromną barierę. Po duńsku nigdy nie śpiewałem, nie pisałem też. Ale przez bardzo długi czas bałem się coś napisać po polsku. Cały czas mam poczucie, że sobie nie pozwalam na lekkość i to, co chciałbym powiedzieć, tylko za bardzo rozkminiam. Teraz też rozmawiając z tobą, no, wiedząc, że to jest taki program, taka audycja, to aż słyszę swoją mamę, która była perfekcjonistką, bo w teorii to powinien z tobą mówić tak, jakbyśmy się spotkali na piwie. Wiesz, cześć, pewnie, nie, jest, ale wiem też, że jesteśmy tak skazani, nawet mam poczucie, że ta pielęgnacja słowa i języka polskiego przez to, że przez naszą historię, przez to, że nas nie było tak naprawdę fizycznie na mapie. Mam taką anegdotę, że mi właśnie kolega mówi, że on jest Kurdem, a ja mówię, gdzie jesteś Kurdem? Pokaż mi twój kraj na mapie. Nie? A on mówi mi, że to nie znaczy, ich nie ma na mapie, ale oni są Kurdami. I ja mówię mu w młodym wieku, tutaj jestem z Polski, my zawsze byliśmy potęgą. Nie wiedząc o tym, że nas przez długi czas nie było w ogóle. Więc wydaje mi się, że nasza pielęgnacja słowa jest gdzieś tam w naszych DNA, przez właśnie naszą historię. I od razu powiem, że nie sądzę, że nie ma różnic. Ja bym chciał po prostu się wysłowić mniej więcej tak, żeby mnie słuchacz, który przychodzi na koncert, zrozumiał. Chciałbym mu opowiedzieć nawet w prostych słowach ciekawą opowieść.
Gdyby tak ci wszyscy nasi patrioci faktycznie dbali o język, tak jak to teraz stwierdziłeś, że to jest takie ważne, gdyby tak doceniali ten język polski, byłoby wspaniale naprawdę, bo patriotów w naszym kraju wielu. I jakby popieram, zacna to idea, ale jako, jak sam się nazywasz, emigrant...
Emigrant zarobkowy w kraju, w którym się urodziłem.
O właśnie. No to masz totalne prawo do tego, żeby się mylić i nie mamy, myślę, że śmiało mogę powiedzieć, jako ogół do ciebie o to żadnych pretensji. Czesławie, chciałbym skręcić w taką stronę, która się z tym wszystkim, o czym rozmawialiśmy do tej pory, mocno wiąże, bo to dotyczy ludzi młodych, to dotyczy muzyki także. Mowa oczywiście o Grajkach Przyszłości. Wiem, że leży ci na sercu los ludzi młodych i to, co im w duszy gra, nie tylko tym, którzy się muzyki uczą, no bo to, co się dzieje w mainstreamie, to jest często groza. Dlatego na pewno warto wspierać takie choćby pomysły. Wspomniałbyś tak od początku mniej więcej, jak Grajkowie Przyszłości się rodzili?
Grajkowie Przyszłości urodziły się przez to, że bardzo chciałbym mieć wenę cały czas, ale tej weny się nie zawsze ma, więc stwierdziłem, że muszę wymyślić coś, co spowoduje, że będę wstawał rano i pracował i miał dany cel. Gdybym tylko miał jedną rzecz, na którą opierałbym swoją egzystencję, czyli powiedzmy ja i moja fanaberia i to, co chcę, i nic się nie zmieniło. Kiedyś myślałem, że zmienię świat, teraz cały czas myślę, że zmienię świat, ale no, ten głód do napisania piosenki, która komuś może zrobić dzień, powiedzmy. Ale jeżeli to nie przychodzi, to nie chcę na siłę i wierzę w to, że poboczne rzeczy mogą, wierzę w to, że iść na siłownię, to mi to czyści mózg. Idę na siłownię, pocę się, trenuję i bardzo często czuję się o wiele lepiej. Jakby przemyślam wszechświat, więc w jakiejś przyszłości chciałem stworzyć płytę, gdzie nie dorośli grają dla dzieci, tylko dzieci, młodzież gra dla dzieci. Chciałem, żeby choć jeden młody człowiek, jak ja, zobaczył młodego chłopaka, ja miałem wtedy 8 lat, jak byłem na koncercie w szkole muzycznej, grał akordonista i powiedziałem mamie, mama, ja też bym chciał zagrać na tym instrumencie. Więc Grajkowie Przyszłości to jest generalnie płyta dla młodzieży, dla dzieci, grana przez młodzież i dzieci, ale ze szkół muzycznych, z ognisk, z domów kultury. Ostatnia płyta nazywa się Inwazja Nerdów, czyli o wszystkich dziwnych zajawkach, o tym, że jest całkowicie okej być innym, czyli czy się gra na fagocie, czyta się dużo książek, gra się w gry komputerowe. To jest całkowicie okej mieć swoją zajawkę. I to jest taki generalnie przekaz. No i to jest taki projekt, który ewidentnie jest szalenie niszowy, ale ja będę walczył o to, żeby on stał się może niekomercyjny, ale żeby on trafił jak najszerzej.
To się nadaje na program telewizyjny przecież, jakiś seryjny. Myślałeś o tym?
Ja go wymyśliłem. Aha. Ja go mam spisanego już notariusza ostatnie 5 lat, ale też przyznam, że to jest program, który się nadaje bardzo do telewizji publicznej. Mhm. Więc jestem w poczekalni.
Okej, tak, rozumiem. No a już a propos stanu faktycznego, który nas dotyka, czy masz jakieś wnioski, masz porównanie przecież, zerkałeś od środka przez lat wiele na edukację muzyczną w Danii, miałeś okazję przyjrzeć się tej edukacji u nas, nie myślę tylko o tym, co się dzieje w szkołach, ale tak ogólnie też w sensie w szkołach muzycznych, myślę o tym, co się dzieje w szkołach publicznych i od samego początku, od przedszkola, bo ja na przykład uważam, że mamy ogromną lekcję do odrobienia i powinniśmy pracować dużo ciężej, jeśli chodzi o umuzykalnienie młodych ludzi.
Ja się z tą całkowicie zgadzam, ale pozwolę sobie być bardzo złośliwym w tym sensie. Może dużo kolegów z mojej branży się nie zgadzają, ale poziom młodych talentów, które się pojawiają cały czas, czyli te nowe pokolenia, czyli co mam 20, 25, 15, 16 lat, jest niesamowity. Więc jest, z tą się zgadzam, że jakby edukacji muzycznej nigdy nie powinno być za mało w szkołach. I wydaje mi się, że to zawsze zależy od nauczyciela. Jeden nauczyciel potrafi w piękny, łatwy sposób zarazić swoich uczniów do tego, żeby hej, to jest smak, to jest uczucie, to jest inny świat. Ktoś inny to przedstawi bardziej matematycznie, ale według mnie to, co się dzieje na naszej scenie, to mówię, czy to jest od, nie wiem, od metalu do rocku, do popu, do to, co nazywamy alternatywą, bo według mnie u nas w Polsce to, to co jest w teorii alternatywą, to jest, stało się bardzo mainstreamem, jest bardzo dobrze. Znaczy jest, jest naprawdę, no, te nowe pokolenia są naprawdę wszystkim tym, czego jeszcze 5-7 lat temu marzyłem o tym, że będzie. Że to są niesamowicie fantastyczni. Często patrzę, co się dzieje na naszej scenie i myślę, Chryste Panie, gdzie tu jest miejsce dla nas? My po 40 już, a ta energia i ten talent, który jest, a jest ogromny, świadczy o tym, że nie jest tak źle. To chciałbym powiedzieć z całego serca, bo naprawdę sądzę, że jest niesamowicie.
To brzmi bardzo, bardzo optymistycznie. Skoro już patrzymy faktycznie przed siebie, w przyszłość, to na koniec powiedz, Czesławie, co u ciebie w kalendarzu tak na najbliższe tygodnie, miesiące?
Jestem tydzień po wyrwaniu drugiej ósemki. W czwartek zaczynam trasę. I tak następne 4 miesiące będą takie dość... Lubię ten stan, bo wiem, co mam robić. Czyli jestem po prostu w trasie i koncertuję. I wtedy wiem mniej więcej, jak mój dzień wygląda. Więc po prostu objadę wszystkie województwa. Nie ukrywam, że się szalenie do tego cieszę. Chciałbym odwiedzić Polonię w Anglii i też w innych krajach europejskich, październik, może listopad w tym roku jeszcze. No i chciałbym wsiąść do pianina i napisać fajne, mądre piosenki, ale nie zawsze jest łatwo. Więc na początku chciałbym po prostu, żeby ta ósemka przestała boleć. I to jest jedyne. A tak to chyba jest całkowicie okej. Okay.
Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, Czesławie.
Dziękuję Ci bardzo, bardzo miło.
I Wam, drodzy słuchacze i słuchaczki, bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków podcastu Przetłumaczę. Do usłyszenia.